Radio Kraków.
I jest z nami zapowiedziany chwilę temu gość, Bartek Kierzun. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Cześć Bartku. Spotykamy się przy okazji pewnie najbardziej ostatniej książki, czyli Aten do zjedzenia, ale chciałbym wrócić w tej rozmowie do samego początku, bo z tymi książkami do zjedzenia opłynęliśmy już prawie dookoła Morza Śródziemne.
Nie, jeszcze trochę zostało.
Jeszcze trochę, właśnie.
Cała Afryka przede mną.
jeszcze trochę, no właśnie. A powiedz mi, to ja chciałbym wrócić do początku, do twojej pierwszej wyprawy nad Morze Śródziemne. Kiedy to było i powiedz mi, czy wtedy już zakochałeś się w Morzu Śródziemnym i tamtych okolicach, czy to była jakaś dłuższe zaręczyny?
Wiesz co, jedno i drugie tak naprawdę. Powiem ci tak, nie pamiętam kiedy to było, ale no było to ładnych parę lat temu. Myślę, że to pewnie leci w dekady bardziej niż w takie pojedyncze lata. Jesteśmy na pewno więcej niż 10. Może w ten sposób będzie bezpiecznie. I pierwsze były Włochy tak naprawdę. Wiesz, ja miałem tak naprawdę taką sytuację, że ja pojechałem do Włoch i mi tam kliknęło tak naprawdę dobrze, że wszystko było tak, jak powinno być i pogoda i odpowiednia ilość sztuki, do tego jeszcze dobre jedzenie i wiesz, wszystko na wyciągnięcie ręki, bo to była wyprawa do Toskanii, mieszkałem, słuchaj, myślę sobie z 20 kilometrów od Florencji, więc wiesz, to naprawdę było no luksusowo, jeżeli chodzi o możliwość zwiedzania tego kawałka Włoch. I to był ten pierwszy raz, ale spodobało mi się na tyle, że wiesz, ja rok później byłem drugi raz, a później to już był efekt kuli śnieżnej i to się tak nakręcało i ja mam wrażenie, że byłem w tych Włoszech w tym początkowym okresie, potrafiłem być 5, 6, 7 razy w ciągu roku. Nie zawsze na długi jakiś tam czas, ale jeżeli były, nie wiem, wiesz, wyłapywałem jakiś tani lot, to nawet nie patrzyłem po prostu, wiesz, gdzie to jest, tylko po prostu kupowałem, potem się zastanawiałem, co tam będę robił, co tam będę jadł, co tam będę oglądał. I później tak naprawdę jakby zupełnie naturalny sposób przyszła taka myśl, że wiesz, no dobra, Włochy fajne, ale może by zerknąć gdzieś obok. I nawet nie pamiętam, co było drugie, żeby nie było za pewnie, czy drugi nie był Izrael zupełnie, wiesz.
Aha, czy drugi
zupełnie Izrael. Z drugiego końca, tak. Potem pojechałem do Stambułu z taką myślą, że wiesz, że miałem najgłupszą, może najdziwniejszą z perspektywy wielu osób motywację do tego, żeby jechać do Stambułu, bo ja pojechałem do Stambułu właśnie z tej perspektywy włoskiej, totalnie śródziemnomorskiej, bo ja chciałem zobaczyć drugą stolicę Cesarstwa Rzymskiego, okay. Więc wiesz. Więc to było w ten sposób. A potem już tak naprawdę, wiesz, potoczyło się dość naturalnie, że wiesz, pojawiła się Hiszpania, pojawiła się Portugalia i wiesz.
Tak, ja pamiętam to zdanie takie z książki, że ciągnął cię ocean, jakiś magnes, który trudno było nazwać, bo nie wiadomo było, co to jest.
Tak, ale wiesz, ocean jest jednak inaczej. Ocean w Portugalii to była jedna sprawa, ale wiesz, ale Portugalia nadal, jeżeli chodzi o całą kulturę kulinarną i tak dalej, to jest nadal kraj śródziemnomorski. On nie ma dostępu do Morza Śródziemnego, no ale niestety.
Ale jednak jest. Kulturowo jest.
Tak, jest też kuchnia portugalska, jest uznana za jedną z kuchni śródziemnomorskich, więc wiesz, to nadal była wyprawa tam, ale ten ocean rzeczywiście był tym takim bonusowym dla mnie magnesem, który mnie tam ciągnął, ale. No właśnie, więc jak mam ci odpowiedzieć, kiedy się zaczęło? No w gruncie rzeczy nie wiadomo, kiedy się zaczęło, to był bardzo naturalny proces, a ja też cały czas pisałem o tym, więc o tych swoich podróżach,
a też właśnie było łatwo. Dla mnie to i to, co powiedziałeś przed chwilą, że to było wielotorowo, to znaczy, że tak samo zaczęło się od kuchni, sztuki, kultury, jak rozumiem, że to wszystko była taka, cały pak wzięty naraz.
Tak, bo we Włoszech się nie da inaczej, no bo to jest naprawdę, wiesz, ja podróżuję tam nadal i pomieszkuję tam w tej chwili również i to jest to, co jest absolutnie, wiesz, nadal dla mnie zaskakujące, to jest to, że jakby, wiesz, ja teraz strzelam, bo głowy sobie za to nie dam obciąć, ale podejrzewam, że wioska nazywa się San Giacomo. Słuchaj, to było takie miejsce, które ja mijałem przez 2 miesiące mniej więcej dzień w dzień, bo było po drodze do wielu innych miejsc. I przejeżdżaliśmy obok sobie i pewnego dnia stwierdziliśmy, zjedźmy, wiesz, no jakby to jest kilometr, więc możemy się zatrzymać. I zatrzymaliśmy się w tej wioseczce tak naprawdę, bo tutaj to jest jedno z tych umbryjskich miasteczek, które tak naprawdę zostało zbudowane na takiej zasadzie, że to kiedyś była było Castro, teraz przeskakuję na słowo hiszpańskie, bo dobrze to oddaje. Castro, czyli ufortyfikowana wioska, ufortyfikowana miejscowość, ale rozmawiamy o małych miejscowościach, naprawdę. I wiesz, to była jedna z tego typu miejscowości, gdzieś tam w Umbrii, ich jest 800, więc jest tego dość. No i słuchaj, przejeżdżaliśmy, zatrzymaliśmy się, kościół był otwarty, wchodzimy do środka, słuchaj, i się okazuje, że w tym kościele o stosunkowo paskudnej fasadzie, bo to jest fasada XIX-wieczna, wiesz, która została dobudowana do średniowiecznego kościoła, są absolutnie przepiękne freski twórcy, który nazywa się Spaniolo. I wiesz, ale to była wyprawa do Spoleto na lody, bo są tam genialne lody pistacjowe i wiesz, i zatrzymujemy się po prostu dosłownie przypadkiem, no bo to nie, jakby wiesz, a zatrzymajmy się, z nudów po prostu, wiesz, zobaczmy,
że tam coś jest. Co codziennie mijamy.
Tak. I się okazuje, że masz takie zaskoczenie, że wiesz, że jakość tego malarstwa tam jest absolutnie niesamowita i mieliśmy też to szczęście, że był tam przewodnik i zamieniliśmy z nim parę słów i no i okazało się, że wiesz, że no rzeczywiście freski są unikatowe, no właśnie, a wszystko jest na wyciągnięcie ręki, no bo masz to obok, po prostu.
A masz takie poczucie, że te miejsca, które do tej pory opisałeś, czyli ten basen śródziemnomorski od północy jak do tej pory, czy jest coś, co łączy te wszystkie miejsca?
Wiesz co, no jakby nie da się patrzeć na kuchnię śródziemnomorską i nie widzieć tego, że masz tak naprawdę trzy rzeczy, które pojawią się wszędzie, to jest pszenica, wino i oliwa. No i oczywiście jedyne, co jest, mam wrażenie, czytelne, to oliwa, bo ona rzeczywiście na pierwszy rzut oka jest wszędzie i rzeczywiście nie jesteśmy w stanie z tym dyskutować. Natomiast jeżeli spojrzysz na wino, no to tutaj już się zaczynają schody, no bo jeżeli rozmawiamy o krajach islamskich na północnoafrykańskim wybrzeżu, no to trudno to wino traktować jako oczywistość. Jasne. Ale jest ono tam również oczywiste, wbrew pozorom. No i trzecia rzecz, czyli pszenica. No i tutaj już możemy, wiesz, tu już mamy pole znowu bardzo szeroko otwarte, bo to będzie i chleb, i makaron, no i do tego wszystkiego jeszcze kuskus, burgul, czyli to wszystko, co jest, wiesz, znowu nie w tej najbardziej oczywistej dla nas części, kiedy my mówimy o Śródziemnomorzu, więc to są te trzy rzeczy, które są spójne i które pokazują ci, że to jest mimo wszystko, mimo rozbieżności, zamknięta całość, która właśnie opowiada własną historię za pomocą w gruncie rzeczy trzech produktów i trzech religii, bo to jest też zabawne, tak. Bo bardzo często porównuje się te trzy produkty potem do islamu, judaizmu i chrześcijaństwa.
No mnie zaskoczyło, pamiętam w Maroku, kiedy szukałem wina i nagle się okazało, że w zwykłym markecie ono jest ukryte za taką zasłonką. Jak się już znajdzie to miejsce, odkryje się tą zasłonkę, to tam już jest całe połacie do zdobywania fantastycznego.
Tak, się okazuje, że jest, prawda?
Tak, ale tylko no, za zasłonką.
Ale nie jest to oczywiste, no tak.
A powiedz mi, czy te kraje cię ciągle zaskakują? Czy miałeś ostatnio, czy przypominasz sobie jakąś sytuację, czy coś z kultury, miejsc, kuchni tych krajów, co cię najbardziej zaskoczyło ostatnio?
Znaczy, powiem ci tak, ja wiem, że to zabrzmi wstrętnie, jakbym zeżarł wszystkie rozumy, ale to nie o to chodzi. To bardziej chodzi o to, że ja nie podróżuję przypadkiem, ja jestem do podróży przygotowany, w związku z tym w moim wypadku trudno mówić o zaskoczeniu, wiesz, mnie, to co mnie tak naprawdę zaskakuje, to to, że mnie to ciągle kręci, mimo tego, że lata płyną, to, że mnie to ciągle kręci i że tam ciągle jest coś do odkrywania i że ja cały czas mam do czynienia z czymś nowym, mimo tego, że tak naprawdę z czymś starym, że jakby wiesz, ja wiem co, ale tak i tak potrafi mnie, wiesz, zdziwić odrobinę, jak bardzo nie spodziewałem się tego, że będzie właśnie tak, a nie inaczej. Ale wiesz, ale jeżeli chodzi o pewne takie, o cały ten zakres, który da się przewidzieć w wypadku wyjazdu, no to wiesz, ja muszę być przygotowany, bo ja w innym wypadku ja bym tracił czas. No bo wiesz jak to jest, jakbyś, wiesz, wyobraź sobie, że nie wiesz, czym jest Kraków, wpadasz tutaj, siadasz, myślisz sobie, no to całkiem fajne miasto, ale nie wiesz, gdzie iść, nie wiesz, co robić. Więc ja tę robotę muszę zrobić w domu, bo w innym wypadku ten wyjazd w połowie byłby stracony. No tak, no. To jest kwestia też oczywiście pieniędzy, bo wiesz, gdybym ja miał, nie wiem, rok na to, żeby sobie pomieszkać rok, to ja wtedy mogę sobie tracić
odkrywać
czas w taki sposób. Tak, ale jeżeli tego nie mam, nie mam jeszcze takiego zablecza finansowego, żeby móc sobie na to pozwolić, no to staram się jednak przygotowywać do tych wyjazdów i wiesz, i właśnie właśnie w drugą stronę, troszkę starać się unikać zaskoczeń, raczej, wiesz, iść taką drogą troszkę wyznaczoną oczywiście z możliwością odskoczenia zawsze w bok, bo to jest bardzo istotne, ale jednak staram się mieć, wiesz, kierunek musi być wyznaczony, bo jeżeli nie jest, to ja jestem skazany na chaos, a ten chaos, jak się ma miesiąc, trzy miesiące, czasami miesiąc to bardzo dużo, czasami bardzo mało. Mhm. Więc jeżeli masz, wiesz, jeżeli masz ten kierunek wyznaczony, to jest po prostu łatwiej. Ja nie tracę czasu.
Mówiliśmy o podróżach, wspomnieliśmy o pandemii, tu już poza anteną. Powiedz mi, kiedy się zrodził pomysł, żeby oprócz tego, żeby jechać, smakować, oglądać, robić zdjęcia, opisywać to w książkach?
Znaczy, wiesz co, książki są tak naprawdę efektem tego, że ja przez 5 lat prowadziłem bloga dla magazynu Koguka. Prowadziłem go od momentu, w którym magazyn się ukazał, czyli to było, myślę, jakieś, nie wiem, 10-11 lat temu pewnie. Bo to się zbiegło w taki sposób, że wiesz, że ja miałem i czas, i możliwości, i jednocześnie już wystarczająco duży background właśnie w podróżach do Włoch. Oni mnie zapytali, czy ja bym nie poprowadził dla nich bloga. Stwierdziłem, że mogę to zrobić, bo jakby właśnie mam poczucie, że już mogę, że już wiem tyle, że mogę. Nic nie wiedziałem, tak z dzisiejszej perspektywy sobie o tym myślę. Ale wiesz, ale coś było i robiłem to przez 5 lat i potem dopiero pojawiła mi się myśl, że tak naprawdę, wiesz, być może fajnie byłoby to przełożyć również na taką materialną formę książki, bo internet ma, wiesz, każdy kij ma dwa końce i internet również ma dwa końce. Z jednej strony super dostępne w zasadzie w każdej chwili, ale też bardzo szybko zapominamy o tym, co w tym internecie widzieliśmy. I dlatego ja mam poczucie, że wiesz, to co robisz w internecie zostaje i jakby wszyscy wiemy, że to już długo, długo po naszej śmierci jeszcze będzie można odgrzebać, ale jednak...
Nawet jak to usuniemy.
Tak, ale jednak, wiesz, ta książka, która ma twardą okładkę i można w nią stuknąć z jednej, z drugiej strony, można ją znaleźć na bibliotecznej półce, jest dla mnie... była dla mnie czymś ważnym, była ważnym narzędziem po prostu. Ja dlatego chciałem zrobić książkę. Chwilę to potrwało, bo żaden wydawca w Polsce nie chciał wydać mojej książki, aż właśnie trafiłem, wiesz, aż trafiłem na Magdę z grupy wydawniczej Foxal, która, wiesz, ona zobaczyła, ja jej wysłałem kartkę, dosłownie, kartkę formatu A4, bo to, wiesz, był kawałek tekstu, dwa zdjęcia, wysłałem to do niej, napisałem, co chciałbym zrobić w mailu. Słuchaj, ona do mnie zadzwoniła tego dnia, w którym dostała maila, a następnego dnia byliśmy umówieni na kawie w Warszawie i dogadywaliśmy szczegóły, ona mi powiedziała, ile książka będzie miała stron, jaki będzie miała format i tak dalej. I tak dalej. I to było bardzo dobre, bo wiesz, bo to była taka prosta sytuacja. Ona uwierzyła w projekt, przekonała ludzi w wydawnictwie i to już była taka naprawdę prosta droga do tego, żeby móc nad tym pracować. I no i właśnie, tak się zrodziła Italia do zjedzenia, czyli moja pierwsza książka. Potem była Portugalia, no i to już jakby, wiesz, potem niestety to już jest cykl wydawniczy, żyjemy w kraju kapitalistycznym, więc padło pytanie, czy ja jestem w stanie, wiesz, przygotować książkę w ciągu roku. No i ja jestem w stanie, bo to jest tak, że mi się te rzeczy nakładają na siebie trochę, że wiesz, końcówka, no właśnie teraz tak naprawdę moim zadaniem jest promocja Aten, ale ja już w gruncie rzeczy, wiesz, dwoma nogami, rękami jestem jeszcze tutaj, ale dwoma nogami już jestem w Izraelu, bo szykuję książkę o Jerozolimie.
A powiedz mi, czemu czasem wybierasz cały kraj, a czasami bohaterem jest tylko jedno miasto?
Powiem ci tak, gdybym mógł przygotować książkę, która nazywałaby się Turcja do zjedzenia, ja bym to zrobił absolutnie z pełnym przekonaniem i od razu wchodzę w to jak w masło. Natomiast problem polega na tym, że Turcja z jednego końca na drugi jest naprawdę gigantycznym krajem. Z jednej strony, mówię o rozpiętości po prostu na mapie, a z drugiej strony tam jest też bardzo duża rozpiętość kulinarna. I pomyślałem sobie, że tak naprawdę, wiesz co, Stambuł jako wyjątkowe miasto, które trwa całe stulecia, całe wieki po prostu, całe tysiące lat tak naprawdę, bo to właśnie lecimy w tysiące, to jest takie miejsce, któremu mógłbym poświęcić trochę więcej czasu z jednej strony, a z drugiej strony ja miałem nadzieję i się okazało, że ta nadzieja jest słuszna, że takie miasto jak Stambuł skupi w sobie cały kraj. Ja wiem, że Ankara jest stolicą Turcji, myślę, że wszyscy o tym wiedzą, ale Stambuł jest tak naprawdę takim, wiesz, docelowym miejscem dla wielu osób z Turcji. Tam mieszka 20 parę milionów ludzi. Rozmawiamy o, wiesz, o mieście, które jest rozmiarem połową Polski tak naprawdę. Mówię o ilości ludzi, nie o kilometrach, o kilometrach kwadratowych, choć zdarzyło mi się jechać 2 godziny metrem do restauracji, więc rozmawiamy też o dość dużej rozpiętości w kilometrach, ale wiesz, miałem tą nadzieję, że...
Rozpostartej pomiędzy dwoma kontynentami.
To dodatkowo, to też był fajny argument, ale nie najważniejszy. Dla mnie, wiesz, ja miałem tą nadzieję, że tak, że tam skoro zjeżdżają ludzie, to oni przywożą ze sobą kuchnię, no bo to jest jednak dość naturalne, niezależnie od tego, gdzie się pojawimy, wiesz, no w Brukseli działają polskie sklepy, w Londynie działają polskie sklepy, kiełbasa śląska, piwo Lech, wiadomo, więc dlaczego tutaj miałoby być inaczej? No i rzeczywiście nie było inaczej i ja mogłem poświęcić czas Stambułowi, a jednocześnie mieć tą odskocznię, że to będzie kuchnia całego kraju. No i tak się stało i opisałem dania, które nie należą stricte do kuchni stambulskiej, ale są obecne w Stambule właśnie ze względu na to, że pojawiły się z kolejnymi przybyszami w tym miejscu. I to był pomysł na Stambuł i powiem ci, że gdybym przed Hiszpanią do zjedzenia był troszkę bardziej przygotowany do Hiszpanii, bo my rozmawialiśmy z wydawnictwem o Hiszpanii, ale pandemia sprawiła to, że kolejność książek jest zupełnie inna niż miała być. I wiesz, na to, czy ja będę robił książkę o Hiszpanii, miałem, wiesz, mniej więcej 24 godziny na decyzję, no bo albo wóz, albo przewóz. Nie było możliwości, żeby dać sobie czas, tylko musiała zapaść decyzja. No i decyzja zapadła i powiem ci, że ja z dzisiejszej perspektywy, ja nie wiem, czy ja bym się drugi raz porwał na Hiszpanię do zjedzenia, ponieważ ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, jak Hiszpania jest duża. Bo to jest, wiesz, no, wszyscy jeździmy do Barcelony, wiesz, tutaj Costa Brava, ktoś tam był w Andaluzji, fajnie, Madryt, fajne miasto, fajne wystawy w muzeach, bo muzea fajne. No i wiesz, i myślisz sobie, no dobra, nie? Wchodzę w to. No i co? No i okazało się, co się okazało, że wiesz, ja miałem plan, który oczywiście był modyfikowany też na bieżąco, bo pandemia, bo ja podróżowałem również w pandemii, to naprawdę w tym najgorszym okresie również, no bo tego wymagała praca. Co, więc miałem plan, że ląduję w Barcelonie, biorę samochód i jadę do kraju Basków i z powrotem samochodem w tej z powrotem. Okazało się, że największa ilość zakażeń była wówczas w kraju Basków, w Oviedo i w ogóle w całej tej północnej części Hiszpanii. W związku z tym po konsultacjach z konsulatem Hiszpanii prędziutko wybraliśmy drogę przez Andaluzję, gdzie było stosunkowo bezpiecznie, rozmawiamy od pandemii, dlatego mówię stosunkowo bezpiecznie. No i słuchaj, dojechaliśmy do Kadyksu tym samochodem. Ja nie wiedziałem, ile to jest kilometrów, wiesz. Okazało się, ile to jest kilometrów, kiedy oddawaliśmy samochód i okazało się, że my przekroczyliśmy wszystkie możliwe limity, bo wolno samochodem było przejechać tam, nie wiem, zdaje się, że wolno było przejechać 3000 kilometrów, a my mieliśmy prawie 4. I zrobiliśmy to w 2 tygodnie, więc wiesz, to było naprawdę siedzenie w samochodzie parę godzin dziennie, codziennie, żeby móc tę trasę przejechać, ale jednocześnie miałem cały czas z tyłu głowy ten dzwonek, że wiesz, lada moment zamkną granicę i już nigdzie nie pojedziemy. Jeżeli chcę skończyć książkę, no to albo teraz, albo nigdy. I wiesz, i gdyby to było jedno miasto w Hiszpanii, na przykład Madryt i pisanie o kulturze kulinarnej Hiszpanii z perspektywy Madrytu i również przybyszy, którzy tam się pojawiają, bo Madryt jako stolica skupia w sobie bardzo dużo kulinarnych trendów. Myślę, że ta książka mogłaby być dużo bardziej spokojna zdecydowanie. Jasne. Ja bym był dużo mniej zdenerwowany podczas jej przygotowywania, a Hiszpania to była, słuchaj, nieustanna nerwówka, no bo to było też tak, że wiesz, jest... 23 sierpnia, mój telefon robi plum-plum i to oznacza, że po raz kolejny zmieniliśmy twoje loty, lecisz jutro albo wcale. No i wiesz, co robię? No idę, pakuję walizkę i wsiadam następnego dnia do samolotu i lecę. I znowu, cały plan, który był przygotowany, wiesz, z wynajętym samochodem, hotelem i czymś tam się sypie. A ja robię to na bieżąco, wiesz, ja rezerwowałem hotel z lotniska, czy wiesz, tutaj telefon i patrzę, od której odlatuję, tu rezerwuję. I efekt był taki, że ja wpadłem do hotelu i mówię, ja mam tutaj rezerwację. Tak się na mnie patrzył, nie, już wszyscy dzisiaj przyjechali, jak to? Ja mam tutaj rezerwację. Jak się pan nazywa, wiesz, pokazuję dokumenty, ma pan rezerwację za miesiąc.
A powiedz mi, loty i hotele to jest jedno, a miejsca były otwarte? Czy to było jakoś na nielegalu, nazwijmy to?
Nie, słuchaj, nie, wszystko spokojnie, wszystko było na legalu. Hiszpania otworzyła się jako jeden z pierwszych krajów i oni byli przekonani o tym, że oni się muszą otworzyć, bo w innym wypadku, że to jest kraj, który żyje z turystyki, więc oni się musieli otworzyć. I absolutnie nie jest tak, że wszystko było otwarte, co ja bym chciał. Niejednokrotnie było tak, że wiesz, ja musiałem czekać, żeby się coś otworzyło, bo tylko w wybranych godzinach. Wiesz, to jest, my szybko o tym zapominamy, no ale to jest tak, że wiesz, nie wiem, muzea na przykład, wiesz, zamiast otwarte 6 dni w tygodniu, otwarte 2 dni w tygodniu. I wiesz, i musisz wbić właśnie w te dni do określonego miasta, no bo inaczej przy takim napiętym grafiku się nie da. I, no i powiem ci, to był wysiłek, ale wchodziłem na oficjalu, to nie włamywałem się do żadnego muzeum, ani do restauracji, spokojnie, wszystko było legalnie.
Dobra, to jeszcze jedno pytanie przyszło mi do głowy, kiedy mówiłeś o Hiszpanii. Gdybyś zdecydował, że to będzie jedno miejsce, to byłby Madryt, a nie San Sebastian na przykład?
Słuchaj, nie, to nie byłoby San Sebastian, ponieważ mnie fine dining nie kręci w ogóle. Ja się przyznaję do tego, ja już to przerobiłem, ja już mam dosyć prostowania pleców w restauracji, ja już nie chcę białych koszul, ja uwielbiam białą koszulę latem, jak jest upał. Biała koszula w restauracji mi niekoniecznie leży. Ja jestem zdecydowanie, wiesz, po drugiej stronie barykady, w tym ludowym jedzeniu, codziennym, wiesz, street foodzie, który ci brudzi tę białą koszulę latem.
Ręce, twarz,
i całą resztę. Więc nie, powiem ci tak, że wahałbym się bardzo, bardzo mocno. I gdyby to nie była cała Hiszpania, to podejrzewam, że próbowałbym wydawcę namówić na to, żeby to była Andaluzja. A gdyby to nie była Andaluzja i kazaliby jedno miasto jednak wybrać, to byłaby to myślę Barcelona. Bo tak by mi podpowiadało serce wówczas. Choć powiem ci, że po wizycie w Madrycie uważam, że Madryt jest jednym z fajniejszych miast, słuchaj, w Hiszpanii. To nie jest miasto oczywiste, ale ono jest warte uwagi i myślę, że książka ostatecznie wyszłaby bardzo fascynująca i super ciekawa, ale ja bym się jednak kierował na Barcelonę. Pewnie by to było błędem, pewnie byłaby ta książka zubożona w porównaniu do tego, czym mogłaby być właśnie, no gdyby nie była Hiszpanią do zjedzenia. Jasne. Ale pewnie tak, no pewnie tak, pewnie by to była Barcelona.
No i obiecałem powrót na chwilę do Grecji. Powiedz mi, Bartku, dlaczego z kolei nie Grecja do zjedzenia, tylko Ateny do zjedzenia. Kraj już trochę mniejszy.
Kraj trochę mniejszy, ale ja mam cały czas plan z tyłu głowy. Mam nadzieję, że dopnę ten plan. Nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że go dopnę. Marzy mi się książka o wyspach śródziemnomorskich. Po prostu. I ja nie chciałem sobie odciąć wysp. I możliwości włączenia ich do tej książki wyspiarskiej z jednej strony, a z drugiej strony powiem ci tak, Ateny na pierwszy rzut oka nie wyglądają na miasto, któremu należałoby poświęcić tyle uwagi, żeby z tego powstała książka, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo złudne, bo Ateny są fascynującym miastem i o fascynującej historii. I powiem ci tak, że gdybym drugi raz teraz już po doświadczeniach miał wybierać, to ja nadal bym się upierał przy tym, żeby to była książka o Atenach, a nie o Grecji, bo to jest złe, to miasto to jest zupełnie inny byt. To nie jest to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, jeżdżąc na zachód Europy, jeżdżąc nawet na południe Europy, bo z mojej perspektywy, słuchaj, Ateny są tak naprawdę takim trochę niegrzecznym Stambułem. Bo Stambuł, mam wrażenie, że czasami jest dużo bardziej grzeczny niż Ateny. Ateny mają taką cudownie współczesną energię. One mają, wiesz, jest Akropol, jest Partenon, to wszystko się tam dzieje, turyści przychodzą, oglądają rzeźby, antyk, Perykles i tak dalej, ale z drugiej strony są te Ateny nowe, Ateny żywe, z młodymi ludźmi, świetną energią, pełne graffiti, pełne fajnych, zupełnie nietradycyjnych knajp. I mi się to spodobało, wiesz, ja dlatego chciałem tam spędzić więcej czasu.
Masz takie poczucie, że też, bo rozumiem, że cię te miasta już tak nie zaskakują, ale czy w tych książkach też obalasz jakieś mity na przykład na temat miast?
Wiesz co, ja mam poczucie, że Ateny do zjedzenia są jedną wielką watą z okropnym, naprawdę okropnym stereotypem pod tytułem Ateny to okropne miasto i wystarczą dwa dni. Wiesz co, no tak, wystarczą dwa dni. Komuś, kto chce zobaczyć Partenon, tak, wystarczy jechać do Aten na dwa dni. Jeżeli chcesz troszkę zrozumieć, o czym Ateny są, to musisz tam spędzić więcej czasu. I uważam też, że tak naprawdę, wiesz, narzekanie na to, że Ateny są brzydkie, chaotyczne, źle zbudowane, to jest, posłużę się krótką anegdotą. Słuchaj, są ludzie, którzy jeżdżą do Wenecji i twierdzą, że w Wenecji śmierdzi. Są ludzie, którzy jeżdżą do Rzymu i twierdzą, że tam jest brudno. Powiem ci tak, byłem wielokrotnie w Wenecji, spędziłem tam nawet trochę więcej czasu niż na pewno niż przeciętny turysta i mogę powiedzieć tak, nigdy mi w Wenecji nie śmierdziało, a w Rzymie zawsze widziałem dużo więcej rzeczy niż śmieci. Więc tak samo mam z Atenami. Ateny mają dzielnice, które się sypią, rzeczywiście. Ateny mają dzielnice, które są ciasne, chaotyczne, dziwnie zabudowane, bo budowane bez planu, nomen omen, Neos Kosmos, czyli nowy porządek. To jest dzielnica jedna z najbardziej chaotycznych, jakie widziałem w Atenach. Tylko co z tego, że one są chaotyczne, jeżeli ten chaos jest totalnie nieadekwatnym słowem do opisania Aten, rozumiesz? Tego nie da się traktować w kategoriach uporządkowanego miasta, wiesz, rynku na planie magdeburskim i tak dalej, i tak dalej. Nie, tej miarki się nie da przyłożyć do Aten, a trzeba tam mieć otwarte oczy, otwarte uszy, otwarte, nie wiem, serce, wszystko trzeba mieć tam otwarte, żeby to miasto poczuć. I jak je poczujesz, to ono ci się odwdzięczy. Ono ci da super dobry czas, super dobrą energię. Tylko właśnie, nie można podejść do Aten i wiesz, dwa dni wystarczy, nie chce mi się, wiesz, nie warto, nie ma tam nic do robienia. Ja bym tam pojechał jeszcze na dwa tygodnie i powiem ci, że jeszcze miałbym wiele rzeczy do zrobienia.
A powiedz mi, masz takie miejsce, gdziekolwiek, to może być w basenie Morza Śródziemnego albo gdzieś zupełnie indziej na świecie, które masz poczucie, że go jeszcze nie znasz, które bardzo chcesz odkryć, które bardzo chcesz poznać, pojechać, może opisać, a może jeszcze wcale nie.
Słuchaj, mam, miasto nazywa się Kair. To są, wiesz co, powiem ci tak, to jest też tak, że ja czasami pozwalam sobie samemu, zaufać samemu sobie. I mam takie, mam to pierwszy raz takie, do takiego czegoś doszło, kiedy ja podjąłem decyzję o tym, że chciałbym pojechać do Stambułu. Ja nie wiedziałem o Stambule nic, nie wiedziałem też nic o Turcji. To naprawdę było dawno temu, ja w gruncie rzeczy nic wtedy jeszcze nie wiedziałem. Ale tak naprawdę plan był taki, że wiesz co, że chcę zobaczyć tą drugą stolicę cesarstwa, chcę stanąć oko w oko z Hagią Sofią, zbudowaną przez Justyniana. Wiesz, ja to wiedziałem, wiesz, wiedziałem o tym, że chrześcijaństwo, że religia państwowa, że Bizancjum, że potem 1500 lat, dobra, 1500 to może trochę przesadziłem, no ale ponad 1000 lat trwania tego państwa w mniejszej lub większej formie, ale jednak, więc to było coś. Ja chciałem z tym stanąć oko w oko. I słuchaj, pojechałem do tego Stambułu i pierwszy pobyt w Stambule to był tydzień i ja zrozumiałem przez ten tydzień, że tak, tydzień to za mało, na pewno chcę wrócić i bardzo mi się w tym mieście spodobało. I przez długi, długi czas, powiem ci tak, ja nie miałem tego czegoś, nie miałem tego takiego dzwoneczka z tyłu głowy, że może to może być to, to może być to, to może być to. Bo mam tak, że wiesz, gdyby ktoś w tej chwili przyszedł tutaj i powiedział, masz tutaj umowy, podpisujemy, robisz książkę pod tytułem Wenecja do zjedzenia, robisz książkę pod tytułem Paryż do zjedzenia, robisz książkę Prowansja do zjedzenia, Sycylia do zjedzenia, to ja sobie wchodzę w to jak w masło i robię, podpisuję te umowy, wiesz, tutaj, teraz, nie zastanawiam się nawet za bardzo. Ale nie miałem tego dzwoneczka takiego, wiesz, żeby mnie ciągnęło, żebym miał takie poczucie, że tak, teraz jest ten moment, musisz tam pojechać, musisz to zobaczyć. Aż słuchaj, to było jakieś, nie wiem, zdjęcie na Instagramie czy coś w tym stylu. Ja zobaczyłem Kair i zobaczyłem, że to miasto jest w zasadzie całe w jednym kolorze. I pomyślałem sobie, że wiesz, ja dawno nie miałem czegoś takiego, żeby mnie tak przykuło do tego zdjęcia. To już było po wizytach w Turcji, w związku z tym ja już trochę wiedziałem, że ja patrzę na architekturę Mameluków i tak dalej, więc wiedziałem, na co patrzę, ale to, jak bardzo to miasto jest spójne w tym wizualnym sensie, bo zbudowane z jednego koloru kamienia, tam jest taki podobny przybiór, Kair ma coś podobnego do Jerozolimy, że on też jest jednokolorowy. Słuchaj, przykuło mnie do tego zdjęcia na tyle, że tak, najpierw pooglądałem trochę więcej zdjęć, potem kupiłem sobie pogrzebaną, jakkolwiek źle to nie brzmi, czyli reportaż o Kairze, który Czarne wydało jakiś czas temu. Super dobra książka, naprawdę super. I pomyślałem sobie, że wiesz, że Kair to może być to. I ja oczywiście, wiesz, ja wiem, że jedzenie tam będzie podobne z jednej strony do Izraela, z drugiej strony będzie podobne do Turcji. Ale ja już wiem też, że rzeczy mogą się tak samo nazywać, ale one będą zupełnie inaczej smakować, bo są przygotowywane gdzieś indziej. I pomyślałem sobie, że bardzo chcę do tego Kairu. No i uparłem się na tyle, że będę tam w styczniu, no i zobaczymy, wiesz. Zobaczymy, czy to będzie miłość, czy to będzie wręcz przeciwnie, no bo wszystko się może wydarzyć.
Ale rozumiem, że zanim Kair, Jerozolima.
Jeżeli chodzi o książki, tak. Najpierw będzie Jerozolima, ona się ukaże jesienią przyszłego roku. Czy Kair ukaże się kiedykolwiek, to nie wiem, no bo jeszcze nie
poczekamy
wiem.
Poczekamy na tę miłość.
Poczekamy, tak, albo nie. A po Jerozolimie, wiesz co, będzie jeszcze Rzym po drodze, więc to są moje plany na najbliższe dwa lata. Najpierw będzie książka o Jerozolimie, a potem książka o Rzymie. To była wojna przeprowadzona troszeczkę w wydawnictwie, żeby ich namówić na drugą powrót. Włoską książkę, tak, i powrót do Włoch. Ja mam też tak, że wiesz, to jest zabawne, bo o ile ja jestem przekonany o tym, że wiesz, że być może właśnie zaiskrzy na linii Bartek Kair, o tyle na linii Bartek Rzym iskrzy aż za bardzo, również negatywnie. Ja mam tak, że ja Rzym kocham i ja Rzymu nie znoszę. I myślę, że dlatego ja już jestem gotowy do tego, żeby się z tym Rzymem zmierzyć i napisać o nim, jak ja to miasto widzę po prostu, bo to jest super łatwe miasto dla turysty, super trudne miasto do tego, żeby tam mieszkać. A to wiem, bo pomieszkałem tam trochę, więc wiem, że ono jest takie, wiesz, że potrafi cię zirytować, słuchaj, do takiego stopnia, że puszczasz parę uszami, bo nie da się inaczej po prostu.
No to my trzymamy kciuki za Rzym, wcześniej trzymamy kciuki za Jerozolimę, ja już szykuję miejsce na półce.
Bardzo się cieszę.
Będzie to ładnie wyglądało wszystko razem. No i zapraszamy Państwa do śledzenia kolejnych podróży, do zaglądania do księgarni, żeby przed podróżą albo po podróży, żeby wybrać się w te miejsca, tym razem w wersji do zwiedzenia. Dzięki.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.